Ostatnim razem mówiłem trochę o tym, jak można budować detektory światła, czy to oparte na efektach termicznych, czyli na tym, że taki materiał się ogrzewa, absorbując światło i mierzymy jego temperaturę, czy na efektach fotoelektrycznych, czyli powstawaniu nośników dzięki absorpcji światła. Mam dla Państwa taką zagadkę, może dla ambitnych, a dla wszystkich na pewno do pomyślenia. Czy Państwo mają jakiś pomysł, jak taki miernik można wykalibrować? To znaczy, jak już sobie zbudujemy taki miernik natężenia światła, no to potrzebujemy jakiejś kalibracji, czyli chcemy wiedzieć, że na przykład na niego pada wiązka lasera o mocy 1 mW, no i wtedy możemy na naszej skali zaznaczyć, że to jest 1 mW. No ale skąd wziąć taką wiązkę lasera o dobrze znanej mocy? Więc zachęcam Państwa do zastanowienia się, jak można miernik termiczny na przykład wykalibrować. To znaczy, skąd my będziemy wiedzieć, że na naszej podziałce, gdzie mamy zaznaczyć 1 mW czy 1 W. Dzisiaj zaczniemy mówić o urządzeniach optycznych, czyli różnych przyrządach, które można w optyce budować. A żeby ten temat zacząć, to trochę zrobimy krok, myślę, że przypomnienia, czyli przypomnimy sobie, co to jest optyka geometryczna i jak optyka geometryczna pozwala nam projektować różne urządzenia optyczne i jak nam pozwala zrozumieć to, jak światło się rozchodzi, na przykład przez soczewki. Państwo z pewnością wszyscy o optyce geometrycznej słyszeli, bo to już jest chyba w szkole podstawowej nawet, a już na pewno w średniej. I Państwo, myślę, mają wielką wprawę w tworzeniu na przykład biegu promieni przez soczewki. Jeżeli nie, to polecam bardzo, żeby sobie to przypomnieć. Ale dobrze się zastanowić, co to właściwie są te promienie. Co to są te takie cienkie kreseczki, które my rysujemy, i taka kreseczka przechodzi przez soczewkę i potem się załamuje i jak jest na przykład równoległa do osi soczewki, to potem przechodzi przez ognisko. Co to w zasadzie miała być ta kreseczka? Co to miałoby być? No ktoś powie, no to jest taka cieniutka wiązka światła. Ale Państwo albo już wiecie, a jak nie, to się dowiecie, że w optyce zawsze trzeba myśleć o dyfrakcji. I jeżeli byśmy chcieli zrobić taką bardzo malutką wiązkę światła o coraz mniejszej średnicy, to okaże się, że taka wiązka będzie miała coraz większą rozbieżność. To znaczy, ona nie da się zrobić takiej wiązki, która jednocześnie jest bardzo, ma mały przekrój, jest bardzo taka smukła i jest jednocześnie, nie rozbiega się w ogóle, to znaczy propaguje się na bardzo duże odległości. To bym chciał, żeby Państwo zresztą sobie jakoś tak dobrze zapamiętali, że jak zmusimy światło do tego, żeby ono było dobrze określone w przestrzeni, to ono będzie bardzo nie chciało być dobrze określone w kątach. I to jest jedna z manifestacji zasady nieoznaczoności Heisenberga, prawda? Bo można sobie powiedzieć, że jeżeli my bardzo dobrze określamy położenie, gdzie foton się znajduje, to coraz mniej wiemy o jego pędzie poprzecznym, a to właśnie ten pęd poprzeczny to jest to, pod jakim on kątem wychodzi. No i Państwo wiecie na pewno, że jak przepuszczamy światło przez małą szczelinkę, taką małą, na przykład jeżeli jej szerokość się staje rzędu długości fali, to światło nie będzie za tą szczelinką rzucać po prostu takiego cienia o rozmiarze długości fali na dalekim ekranie. Nie, ono ulegnie dyfrakcji i ta wiązka się zrobi bardzo duża. Jak będziemy tą szczelinkę przymykać, to ona będzie coraz szersza. Będziemy o tym mówić jeszcze przy okazji konstrukcji spektroskopu czy spektrometru. No, niektórzy mówią, że te promienie to są takie wiązki w przybliżeniu bardzo małych długości fali. Więc jak długość fali się staje bardzo mała, no to wtedy te rozmiary tych szczelin mogą być coraz mniejsze, więc jak przejdziemy do granicy z długością fali bardzo małą, no to można powiedzieć, że wtedy można zrobić taką wiązkę, co w zasadzie nie ulega dyfrakcji. Ale proszę pamiętać z tego całego wywodu, że ta optyka promieni, to ona ma zastosowanie do takich struktur dużych, to znaczy dużych w porównaniu z długością fali. jak nasza soczewka ma 5 cm średnicy albo 1 cal średnicy, to oczywiste jest, że można sobie myśleć, że to są takie cienkie wiązki laserowe. Ale jak ma nasza soczewka 1 mm średnicy, no 1 mm to pewnie jeszcze dla światła widzialnego w optyce promieni się dobrze przybliży, ale już na przykład w światłowodzie taką propagację, gdzie rozmiary tego obszaru, gdzie światło się propaguje, są rzędu kilku mikronów, no to już nie bardzo wiadomo, co to w zasadzie miałyby być te promienie tam. No i do tego jeszcze też dojdziemy, omawiając światłowody. Teraz chciałem jeszcze taką uwagę zrobić może na marginesie. Czy promienie świetlne muszą się rozchodzić po liniach prostych? Takie zresztą pytanie ktoś zadał ostatnio na takim portalu Zapytaj Fizyka. No to może niektórzy z Państwa już wiedzą, że nie, że tak jest w ośrodku jednorodnym, ale jeżeli jest ośrodek niejednorodny, na przykład taki roztwór, taki się pokazuje często doświadczenie, gdzie się robi roztwór soli o niejednakowym stężeniu wszędzie, to wtedy wcale w takim roztworze promienie się nie rozchodzą po liniach prostych. I w szczególności też powstawanie różnych takich miraży, to że jak jest rozgrzana jezdnia, to nam się wydaje, że ona jest mokra. No właśnie, bo wtedy jest gradient temperatury powietrza i co za tym idzie gradient współczynnika załamania. I najcieplejsze powietrze jest przy jezdni, a im wyżej, tym zimniejsze. I przez to w takim ośrodku, w takim powietrzu, gdzie współczynnik załamania zależy od położenia, no to promienie już wcale się nie rozchodzą po liniach prostych i tak się zakrzywiają, że nasz mózg widzi, że widzi obraz nieba na jezdni. A jak widzi obraz nieba, to myśli, że to jest woda, bo właśnie w wodzie się niebo odbija zwykle. I wtedy widzimy coś, co nasz mózg interpretuje jako kałuże. Bardzo ważnym pojęciem, do którego będziemy jeszcze wracać, jest obrazowanie, czyli po angielsku imaging. I chciałbym, żeby Państwo sobie uświadomili teraz i jakoś spróbowali też jeszcze może znaleźć jakieś pożyteczne rysunki, które to tłumaczą, co to w zasadzie jest obrazowanie. O obrazowaniu mówimy wtedy, kiedy promienie świetlne wychodzące z jednego punktu po przejściu przez jakiś układ optyczny przecinają się w jednym punkcie. Zazwyczaj jak my konstruujemy układy optyczne, takie jak luneta do oglądania gwiazd albo aparat fotograficzny albo mikroskop, to oglądamy obiekty, które same nie świecą, tylko raczej rozpraszają światło. No, mogą też same świecić, to nie jest takie istotne, bo no, gwiazdy w sumie same świecą, albo jakieś cząsteczki barwnika w mikroskopii fluorescencyjnej też są same źródłami światła. Ale trzeba pamiętać, że to są takie obiekty, które świecą w wiele kierunków. No, na przykład taka cząsteczka świecąca, jak sobie Państwo wyobrazicie, że uda nam się pobudzić cząsteczkę barwnika do świecenia, to ona wyświeca światło we wszystkich kierunkach. I co to znaczy? Że możemy sobie myśleć, że z takiej cząsteczki wychodzą różne promienie w różnych kierunkach i teraz mówimy o tym, że gdzieś powstaje obraz tej cząsteczki, jeżeli wszystkie te promienie przetną się w jednym miejscu. Jeżeli się nie przetną, jeżeli część z nich na przykład się przetnie w jednym miejscu, a część w innym, albo się w ogóle nie będą przecinać, no to wtedy to znaczy, że ten układ, przez który przeszły te promienie, nie jest układem obrazującym. I takie układy też są. Nie każdy układ optyczny jest obrazujący. Także zapamiętujemy tyle, że obrazowanie to znaczy, że wszystkie promienie wychodzące pod różnymi kątami z jednego punktu w naszym przedmiocie przecinają się w jednym punkcie i tam powstaje obraz tego przedmiotu. No, tego jednego punktu, a potem dla każdego innego punktu, to jeżeli to jest też spełnione, no to może powstać jakiś obraz takiego obiektu rozciągłego, jeżeli to ten warunek obrazowania jest spełniony dla każdego punktu z tego obiektu. No i teraz możemy sobie zadać takie pytanie, kiedy już wiemy, co to jest obrazowanie i wiemy, że promienie jakoś tam załamują się na granicach, to też Państwo wiecie, że to prawo Snella, to każdy o tym słyszał, to możemy sobie zadać takie pytanie, czy jeżeli mamy punkt świecący położony w jednym ośrodku, na przykład niech to będzie powietrze, i chcemy stworzyć jego obraz w innym ośrodku, na przykład w szkle, wewnątrz jakiegoś bloku szkła, to czy istnieje taka granica rozdzielająca te dwa ośrodki, czyli powietrze i szkło, że każdy promień wychodzący z naszego punktu, który obrazujemy, po załamaniu zgodnie z prawem Snella na tej granicy, będzie przechodził przez ten punkt, gdzie ma powstawać obraz. Czyli właśnie, czy istnieje taka powierzchnia rozgraniczająca te dwa ośrodki, że promienie po załamaniu będą tworzyć obraz. No i Państwo się domyślacie pewnie, że odpowiedź brzmi tak, i to zależnie od tego, który współczynnik załamania jest większy, to jest albo elipsoida obrotowa, albo hiperboloida obrotowa, i to się nazywa taka konstrukcja owali Kartezjusza, a te punkty takie, ten punkt, z którego światło wychodzi i ten punkt, gdzie powstaje obraz, czyli gdzie promienie się przecinają, to nazywamy punktami sprzężonymi. I ogromna część optyki opiera się teraz na przybliżeniu tej powierzchni, czy to elipsoidy, czy hiperboloidy, przez sferę. A dlaczego? Jeżeli Państwo oglądali filmy o tym, jak się robi soczewki, to już Państwo wiedzą, że to polega z grubsza rzecz biorąc na tym, że bierze się dwa kawałki szkła, między nie się wsypuje proszek taki ścierny, czyli jakiś proszek twardszy od szkła, i się pociera długo i cierpliwie, i wtedy jeden z tych kawałków szkła się staje wypukły, a drugi wklęsły. I jako że my cały czas je pocieramy, tak przesuwamy je względem siebie, to jedyną taką powierzchnią, która cały czas zapewnia przyleganie tych dwóch kawałków do siebie, jest sfera, jest powierzchnia sfery. A to znaczy tyle, że łatwo jest zrobić, technologicznie łatwo jest zrobić taką powierzchnię sferyczną. No i teraz, skoro istnieje taka powierzchnia obrazująca, czy to elipsoida, czy hiperboloida, i jej się łatwo zrobić nie da, a łatwo da się zrobić sferę, no to przybliżmy sobie w takim razie, może jest tak, że ta sfera nadal będzie jakoś umożliwiać obrazowanie. No i znowu się Państwo domyślacie, że rzeczywiście tak jest. Taka powierzchnia sferyczna umożliwia nadal obrazowanie, przy czym tylko dla promieni, które wychodzą pod niezbyt dużym kątem do osi takiego układu, czyli do takiej prostej, która zawiera ten punkt świecący i środek tej sfery. Jeżeli te promienie będą wychodzić pod zbyt dużymi kątami, no to to przybliżenie elipsoidy na przykład przez sferę już nie będzie działać dobrze i to obrazowanie się popsuje. Ale na szczęście dla takich promieni, jak to się nazywa, przyosiowych, czyli takich, które tworzą niezbyt duży kąt z osią układu optycznego, jest taki warunek obrazowania spełniony z niezłym przybliżeniem i dzięki temu możemy robić soczewki sferyczne, które nieźle działają. I ogromne tomy podręczników do projektowania układów optycznych zajmowały się właśnie tym, jak poradzić sobie z tym, że przy pomocy tych niedoskonałych powierzchni sferycznych, które tylko są jakimiś przybliżeniami tych świetnych powierzchni obrazujących, zrobić jak najlepsze układy optyczne. Jak skorygować wszystkie błędy przy pomocy wielu soczewek. Państwo wiecie, że taki dobry aparat fotografii, dobry obiektyw do aparatu fotograficznego, to składa się z kilku, a bardzo często kilkunastu soczewek. I tak jest dlatego, że te soczewki nawzajem korygują różne swoje błędy, różne niedoskonałości, które właśnie wynikają między innymi z tego, że to są soczewki sferyczne, a nie o jakichś wyszukanych kształtach, które by zapewniały doskonałe obrazowanie. I historycznie rzeczywiście ludzie opanowali doskonale projektowanie takich układów z elementów sferycznych, różnych układów obrazujących, czy to obiektywów fotograficznych, czy obiektywów mikroskopowych, aż do czasu, kiedy zupełnie niedawno okazało się, że jednak można również wykonywać elementy asferyczne, czyli takie właśnie, które już nie muszą być wycinkami sfery, i w tej chwili coraz częściej można spotkać układy obrazujące z elementami asferycznymi. I są maszyny, które przy pomocy takiego diamentowego narzędzia skrawającego szkło są w zasadzie w stanie zrobić dowolny kształt soczewki, już wcale nie ograniczony tym, że to musi być wycinek sfery. I oczywiście to znakomicie upraszcza projektowanie układów optycznych, bo możemy sobie wtedy zaprojektować powierzchnie lepiej obrazujące, pozbawione różnych wad, z mniejszą liczbą elementów, bo już nie musimy dawać wielu elementów, które będą jakoś nawzajem korygować swoje wady. To na dzisiaj tyle, jako wstęp do optyki geometrycznej i do obrazowania. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.